Pokój wam, braterstwo. Brat przesyła już pozdrowienia, ale ja też mam ten przywilej, że ze zboru w Pleśnej, którego jestem członkiem, skąd przyjechaliśmy prawie wszyscy, bo mamy taki dobry zwyczaj, że jeśli zapraszają nas braterstwo z Nadrychowa na konwencję i na inne też, to prawie zawsze staramy się wszyscy na tę konwencję przyjechać. Ale niestety nie wszystkim to się udaje ze zboru, bo są też osoby starsze, które nie są w stanie przyjechać. I te, które pozostały, serdecznie was wszystkich, braterstwo, pozdrawiają. Dobrze, cześć, dziękuję. Podzielimy się dzisiaj pewną lekcją ze Słowa Bożego. Zaczniemy od podobieństwa o robotnikach w winnicy. Ale to nie jest też naszego rozważania. Chodzi o pewien wniosek, który wyciągniemy z tej przypowieści. Tu mówię dlatego, że będę ją opowiadał bardzo skrótowo i chcę wyjaśnić dlaczego. Pamiętamy, że miała miejsce pewne opowiadanie Pana Jezusa. Pewne opowiadanie, że jest winnica, jest gospodarz i jak wiadomo, jest potrzebna pewna praca. Do tej pracy są potrzebni robotnicy. Gospodarz udał się na rynek, żeby takich robotników pozyskać i ich pozyskiwał. Wcześniej rano, o 3, o 6, o 9 godzinie. Okazało się, że też wieczorem, już praktycznie o 11 godzinie dnia, czyli nasza piąta po południu, również byli jacyś ludzie, którzy jeszcze nie mieli pracy, więc można ich było jeszcze zaciągnąć do pracy. Przychodzi wieczór, po tych 12, 9, 6 albo 1 godzinie pracy przychodzi rozliczenie. I gospodarz mówi do rządcy: idź i rozlicz ich. Jak się możemy spodziewać, jak zresztą czytamy, no rozliczenie tej osoby, tego człowieka, który pracował 1 godzinę, nie sprawia trudności, bo pracował tylko 1 godzinę. Ale ci, którzy pracowali cały dzień, pytają: no ale jak? My też tyle samo, co tamci? Moglibyśmy się spodziewać, tak mówiąc po ludzku, że to wynagrodzenie będzie w jakiś sposób zróżnicowane. Może za godzinę, może za jakieś, dzisiaj byśmy powiedzieli, wynagrodzenie akordowe. A tu się okazuje, że nie. Tak jak Pan Bóg się umówił, tak jak gospodarz przekazał swoim robotnikom, to tak im wypłacił. Jak umówił się na denara, na ten konkretną wartość za pracę, to czy to było cały dzień, czy to była 1 godzina? Tyle otrzymali. Z drugiej strony możemy popatrzeć na tego człowieka, który cały dzień czekał na pracę. Jak wnioskujemy, skoro wypłata była codziennie, to znaczy, że ci ludzie potrzebowali wynagrodzenia codziennie, żeby żyć. Więc też pewnym trudem, pewnym stresem, byśmy powiedzieli na dzisiaj, było oczekiwanie na pracę przez cały dzień. Ale możemy zobaczyć z tej przypowieści taki jeden krótki wniosek, który nam przyda się później, że gospodarz, czyli nasz Pan, nasz Bóg, jest tym, który nadaje prawo, który nadaje pewne reguły, pewne zasady, które rządzą. I może się umówić różnie z różnymi ludźmi. Dlaczego? Bo jest właścicielem, bo jest gospodarzem, bo jest Panem. I tak się może umówić. Przeczytajmy, teraz idźmy do drugiego tematu, który nam się przyda w dalszych rozważaniach. To jest list do Rzymian, 11 rozdział, 28 i 29 werset. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Rozumiemy z tych dwóch wersetów, że pewne dary, błogosławieństwa, które Pan Bóg przekazuje ludziom, o których informuje ludzi, które daje do pewnej dyspozycji do rozważenia, są pewne, są nieodwołalne, są jasne. Może się tak zdarzyć, o czym będziemy później mówić, że realizacja tych obietnic, realizacja tych błogosławieństw trwa bardzo długo. Może się zdarzyć, że trwa dłużej niż człowiek żyje, któremu to było obiecane. Ale te obietnice, które Pan Bóg daje, są pewne. Piąta Mojżeszowa, 4 rozdział, od 4 do 8 wersetu. Pewien brat kiedyś powiedział, że to było na kursie w Białogardzie, kiedy część z młodzieży no w taki sposób może opieszały, otwierało Pismo Święte do tego, żeby czytać wersety. To on powiedział, że jak się jest na kursie albo na konwencji, to chociaż raz to wypada Biblię otworzyć. Ale chcę wam powiedzieć, braterstwo, że ten wykład jest akurat tak skonstruowany, że bardzo dużo będzie wersetów, które chciałbym przeczytać jako dowód myśli, którymi chciałbym się podzielić. Więc będzie bardzo wygodnie, jeśli będziemy nawzajem czytać te wersety, każdy ze swojej Biblii, dlatego że będzie ich sporo. Taką mogę mieć prośbę do was, braterstwo, bo nie wszystkie może myśli wyjaśnię tak dobrze, jakbyście tego oczekiwali, a kiedy się czyta, to jest to dużo jaśniejsze. Poszukajmy 5 Mojżeszową, 4 rozdział, od 4 do 8 wersetu. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dzisiaj żyjecie. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą: zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje? Zobaczmy z tego fragmentu dwie myśli. Pierwsza, która płynie z wersetu 4, na samym początku, czyli 5 Mojżeszowa 4:4, że istnieje pewna ogólne prawo, ogólna zasada, która funkcjonuje. Każdy, kto przestrzega prawa Bożego, ten żyje. Każdy, kto przestrzega Bożego prawa, ten żyje. I druga rzecz, że prawo Boże jest przedmiotem pewnego podziwu ze strony tych, którzy obserwują to z boku. Że naród izraelski posiadał prawo, które wyprzedzało epokę, w której żyli. Te wnioski, które wyciągnęliśmy, myślę, że przydadzą nam się w dalszej części rozważań. Czyli to, że Pan to ten, który nadaje prawo, nadaje reguły. Kiedyś zapytałem brata Jana Litkowicza, który zresztą w rozmowie telefonicznej mówił, że spodziewa się tutaj przyjechać, a jeśli by nie przyjechał, bo być może mu na to zdrowie nie pozwoli, to razem ze siostrą Marysią, swoją małżonką, prosiłby serdecznie braterstwa pozdrawiać. I pytałem go: dobrze, przekażę. To czuję się zobowiązany do niego oddzwonić. I on, pytałem go, kto to jest Pan? Brat Jan jest już człowiekiem starszym wiekiem i pamięta trochę inne czasy niż ja. I on mówi do mnie: ty tego nie wiesz, ty tego nie pamiętasz, kim jest Pan. Bo panowie to są właściciele, można tak powiedzieć, ale to byli właściciele dzisiaj, jak ktoś jest właścicielem, czego może właściciel, jakiegoś przedsiębiorstwa, to jeśli ustali jakieś reguły, to pracownik co może powiedzieć? Może powiedzieć: nie zgadzam się. Ale kiedyś, kiedy byli nie właściciele, tylko byli panowie, to co mógł powiedzieć chłop? Nic. I Pan to jest ktoś taki, kto ustala reguły i co my możemy powiedzieć? Możemy się na nie zgodzić. Chciałbym, abyśmy porozmawiali dzisiaj o chciałbym wyjaśnić pewną definicję. Z racji tego, że nie jestem człowiekiem o umyśle ścisłym, nie potrafię stworzyć takiej jednej ścisłej definicji, ale postaram się wytłumaczyć na kilku przykładach, o czym jest rzecz. Chciałbym powiedzieć o tym, że Pan Bóg ma jedno prawo i Pan Bóg jest niezmienny i zawsze kieruje się tym jednym prawem. Ale są pewne przywileje, które w różnym czasie mógł udzielać różnym ludziom albo grupom ludzi. Jak na przykład usprawiedliwienie. Możemy to powiedzieć inaczej. Jako rodzice mamy jedno prawo. Na przykład mamy dwoje dzieci i jednemu dziecku mówimy coś innego niż drugiemu. Bo jednemu na przykład ono się bardzo chce uczyć i lubi się uczyć i mówimy mu wyjdź na zewnątrz, pobiegaj. Ale drugie nie lubi się uczyć i mówimy mu poucz się trochę więcej. Czy mamy jedno prawo, ale do różnych dzieci swoich mamy różne zastosowanie. W dzisiejszych warunkach możemy powiedzieć, że funkcjonuje takie stwierdzenie, taka definicja jak prawo, ale jako ustawa, ale również jako rozporządzenie do tej ustawy. Czyli coś, co wyjaśnia, w jaki sposób należy tą ustawę realizować. Można to jeszcze inaczej powiedzieć. Wszyscy żyjemy w Polsce i jest jakiś zbiór praw, jest jakieś prawo, które obowiązuje w Polsce. Ale czy teraz nas obowiązuje prawo ruchu drogowym? No nie, bo jesteśmy na sali. Ale to prawo będzie nas obowiązywało, jeśli się znajdziemy na drodze. I prawo morskie zacznie nas obowiązywać, jeśli wypłyniemy na morze. Ale prawo jest to samo. Czyli możemy odróżnić prawo Boże od woli Bożej. Możemy odróżnić prawo Boże, które jest jedno, niezmienne, od woli Bożej, która może być różna w stosunku do indywidualnych osób albo do grup. Jak względem na przykład narodu izraelskiego. Nasz Pan Bóg, nasz Ojciec Niebieski przekazuje nam pewne oczekiwania. I w różnym czasie premiuje, nagradza odrobinę inne, różne sposoby oddawania Mu chwały. Inne postawy. Oczekuje, z jednej strony można by powiedzieć, tego samego, bo oczekuje od nas miłości. Tak mówiąc bardzo, bardzo skrótowo, później o tym powiemy szerzej, ale inaczej to mamy wyrażać. Czy to jest dla nas ważne? Czy zrozumienie tego tematu jest dla nas istotne? Myślę, że zdecydowanie tak. No bo jeśli liczymy, jeśli mamy nadzieję, chcielibyśmy być błogosławieni przez Pana, no to potrzebujemy zrozumieć, jakie błogosławieństwa są przewidziane na teraz. Jakie błogosławieństwa są przewidziane dla nas? Dlatego nas to interesuje. Pan Bóg kiedykolwiek składa jakieś obietnice człowiekowi, kiedy zawiera przymierze z człowiekiem, to obiecuje mu błogosławieństwa. I tak na przykład popatrzymy na Noego, kiedy o tym czytamy w pierwszej Mojżeszowej, 9 rozdział od 9 wersetu. Pan Bóg mówi do Noego, obiecuje mu pewne błogosławieństwo. Że potopu, takiego kataklizmu, takiego sposobu więcej nie będzie. Ale już do Abrahama mówi coś zupełnie innego. W pierwszej Mojżeszowej, 15 rozdziale, a 18 wersecie mówi dam ci ziemię. Będę ci błogosławił przez to, że od rzeki egipskiej aż do Eufratu, ogromną ziemię, tobie ją dam. To będzie, jak mówimy, ziemia obiecana. Ale w pierwszej Mojżeszowej, 17 rozdziale, od 1 do 4 wersetu, czytamy, że stanie się ojcem wielu narodów. Będzie miał liczne potomstwo. Jeszcze dalej, w 22 rozdziale, od 15 wersetu, czytamy, że to potomstwo to nie będzie takie jednorodne, ale będzie jak piasek, jako gwiazdy. Dlaczego jest inne błogosławieństwo dla Abrahama jak dla Noego? Byli postawieni w różnym czasie, mieli różne charaktery. Pan Bóg miał względem nich różną wolę. Miał jedno prawo, jednym tym samym prawem się kierował, ale miał względem nich różne oczekiwania. Dlatego też miał względem nich różny plan. I przeczytajmy w Dziejach Apostolskich 7 rozdziale, 5 wersecie, że ten wspaniały Abraham, wzór wiary, czy on otrzymał to, co głosiła obietnica? Powiemy, wiarą? Tak. Wiarą? Tak. Wiarą widział wszystko to, co Pan Bóg mu zapowiedział. Jednak fizycznie nie doczekał się spełnienia wszystkich obietnic, które Pan Bóg mu przekazał. Ale wiemy, że on był pewien tego, że te wszystkie obietnice się zrealizują. Zresztą list do Hebrajczyków, 11 rozdział, a 13 werset mówi: wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnice, ale ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Czyli pomimo tego, że otrzymali cielesne błogosławieństwa, to te prawdziwe, to czego tak naprawdę oczekiwali, największe błogosławieństwa miały przyjść dopiero później, po ich śmierci. Idźmy dalej. Mamy czas zakonu. I znów Pan Bóg obiecuje pewne błogosławieństwa, które będą wynikały z przestrzegania zakonu. Tym razem są to błogosławieństwa przeznaczone dla pewnej grupy, dla narodu. Jeśli przeczytamy 3 Mojżeszową, 26 rozdział od 3 do 13 wersetu. 3 Mojżeszowa, 26 od 3 wersetu. Nie będziemy czytać, bo to jest spory fragment, ale dowiemy się z niego, że Pan Bóg obiecuje Izraelitom deszcz. No, może dla nas to deszcz nie jest takie coś niezwykłego, bo spokojnie jakby deszczu nie było, to nawet dłuższy czas w jakiś sposób jesteśmy przetrwać. Ale tam nie. Dla Izraelitów deszcz to nie było tylko figuralne błogosławieństwo. Dla nich to było bardzo konkretne, namacalne błogosławieństwo. Była pewna konieczność do tego, żeby żyć. I Pan Bóg mówi, nie tylko wam dam deszcz, ale dam wam deszcz o czasie. Dam wam deszcz, który sprawi, że drzewa polne wam będą dawały owoce. Jakby możemy powiedzieć, samo się wam będzie rodziło. Nie tylko drzewa, które uprawiacie, ale to, co rośnie w polu, to będzie samo się rodziło. Jest pewien zapis, którego ja nie jestem rolnikiem, nie do końca rozumiem, ale jak go sobie wyobrażam. Jest napisane tak, że będzie młocka do winobrania i winobranie aż do siewu. Ja z tego wnioskuję, że po prostu można będzie korzystać z pola cały czas, że możliwość zbiorów będzie cały czas, że błogosławieństwo będzie tak bogate, że cały czas będzie można będzie korzystać z tych dóbr. Co więcej, kolejne wersety mówią, że nie będzie czegoś takiego jak przednówek, że z ziarna będziecie korzystali do samego końca, a potem wyniesiecie ziarno, żeby wnieść nowe. Coś niesamowitego. Mówi o tym, że Pan Bóg błogosławi Izraelowi pokojem, brakiem wojen. Również tym, że w razie wojny mówi, że 5 będzie goniło 100, a 100 będzie goniło 10 tysięcy. Taka przewaga, taki strach, takie... Jak to powiedzieć? Taką przewagę będzie miał militarną Izrael nad ościennymi narodami. Co więcej, mówi do nich o rozmnożeniu, o tym, że będzie im błogosławił, że ani ludzie, ani człowiek, ani kobieta, ani zwierzęta nie będą roniły, że będzie im błogosławił, że będą się mogli rozmnażać. I jeszcze jedno, o czym mówi na samym końcu tego fragmentu, mówi o tym, że ja będę się przechadzał wśród was. Czyli Pan Bóg mówi, że będzie osobiście obecny pośród swojego ludu. Jeśli przejdziemy dalej do 5 Mojżeszowej, 7 rozdział od 12 do 16 wersetu. Tam również jest opis błogosławieństw, jakie ma otrzymać naród izraelski za służbę Bogu. Ale jest tam werset 14, który jest jakby takim zwieńczeniem, podsumowaniem tych fragmentów. Mówi, że będziecie najbardziej błogosławionym narodem ze wszystkich ludów na ziemi. Najbardziej błogosławiony naród ze wszystkich ludów. Pisze również o oddaleniu chorób, również o wielu innych rzeczach. Warunkiem tych błogosławieństw, warunkiem błogosławienia ze strony Pana Boga było dotrzymanie tego ze strony człowieka. Ale przejdźmy dalej. Zmienia się czas. Przychodzi wiek Ewangelii, przychodzi przymierze obietnicy, przymierze łaski i również błogosławieństwa z niego wynikające. Zobaczmy, jak różne będą błogosławieństwa, które są w wieku żydowskim, a jak różne są błogosławieństwa w wieku Ewangelii. Już nie mówiąc nawet o nagrodzie, bo to jest sprawa pierwszorzędna. List do Galacjan, 3 rozdział, 9 werset. Jest tam napisane o tym, że my, ludzie, którzy staramy się postępować wiarą, to dostępujemy podobnych błogosławieństw, jakie były obiecane kiedyś Abrahamowi. Czyli ludzie wiary będą błogosławieni podobnie jak Abraham. W liście do Efezjan w 1 rozdziale, a 3 wersecie czytamy, że Pan Bóg ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem. Czyli nasz udział, nasze błogosławieństwa to błogosławieństwa duchowe. Z jednej strony dotyczy to teraźniejszości, czasu, kiedy teraz żyjemy, ale dotyczy to również przyszłości. Nadzieja nasza jest związana z pewnym błogosławieństwem duchowym. Myślę, że spodziewanie się, oczekiwanie pewnych wartości materialnych, powodzenia czy łatwego życia jest działaniem przeciwnym do tego, co obiecuje nasz Bóg. Przeciwnym do błogosławieństw, które obiecywał na wiek Ewangelii Pan Bóg. Kolejne wersety po tym trzecim wersecie pierwszego rozdziału, czyli Efezjan od 3 do 14, nie będziemy tego czytali, bo to jest dłuższy fragment, opisuje, w jaki sposób jak jest skonstruowana nagroda duchowa dla Kościoła. Czyli nagroda dla tych, którzy stosują się i chcą być błogosławieni i realizują, współdziałają z Panem Bogiem teraz w wieku Ewangelii. Zobaczmy, że przymierze ofiary to pewna konsekwencja, pewne rozszerzenie, pewne uszczegółowienie przymierza z Abrahamem. Zobaczmy, że realizacja wygląda podobnie jak w przypadku Abrahama. Nowe przymierze. Kolejny czas. Przechodzimy bardzo szybko przez te etapy, czy przez te miejsca, kiedy Pan Bóg w różny sposób ludziom chce błogosławić, ale chciałbym w jakiś sposób dojść do wniosków, które nas czekają na końcu, a to jest jedynie pewnym dowodem, który nam jest potrzebny. Nowe przymierze. I również błogosławieństwa, jakie niesie ze sobą nowe przymierze. Czyli co Pan Bóg obiecuje ludziom, którzy będą mu służyć znów w jakimś innym czasie. No i chyba wszyscy pamiętamy Izajasza, 35 rozdział, i myślę, że wiele z nas, jeśli nie większość, jeśli nie wszyscy, byśmy byli w stanie wyrecytować i opowiedzieć o tym, jak piękny jest zapis 35 rozdziału, kiedy Pan Bóg pokazuje, jak różne będą warunki w tamtym czasie od tego, co nas spotyka dzisiaj. Jeśli mówimy o zdrowiu, o pokoju, o radości, o czasie, kiedy nie będzie szatana, nie będzie przeciwnika, to jest coś, co jest zupełnie inne niż czas, który żyjemy dzisiaj. Zobaczmy, że tego nie obserwujemy. Czyli pewne błogosławieństwa, które przyjdą wraz z tym czasem, wraz z czasem, kiedy będzie panowało nowe przymierze, będzie zawarte nowe przymierze, należą do przyszłości. Kiedy przeczytamy Księgę Ezechiela, 34 rozdział od 23 do 31 wersetu, to zobaczymy tam na pewno obietnice, które są skierowane do Izraela cielesnego, czyli do narodu izraelskiego. Ale do narodu izraelskiego już pod nowym przymierzem. Do tego narodu, który zauważy, że nie tylko my jesteśmy silni, ale jesteśmy silni, bo mocny jest nasz Bóg. Werset 30 mówi o tym, że poznają, kto jest ich prawdziwym Bogiem. Z tego fragmentu możemy zobaczyć, że wiele spośród tego, co tam jest napisane, czyli z proroctwa Ezechiela 34, 23 i dalej, wiele spośród tego fragmentu już się realizuje. I to widzimy, że to są zaawansowane procesy, ale jeszcze nie wszystkie. teraz, kiedy już przeszliśmy przez te okresy, kiedy Pan Bóg w różny sposób chciał pokazać człowiekowi, że w ten sposób będę ci błogosławił, a w tym czasie daję ci takie warunki do życia, a w tym czasie będę ci błogosławił za taką postawę. Przeczytamy 5 Księgę Mojżeszową, 6 rozdział od 4 do 5 wersetu. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Piąta Mojżeszowa. Pan Bóg to powiedział do Izraela. Czas zakonu. Czy te słowa są aktualne? Czy ten przepis jest aktualny? Tak. Ten przepis jest aktualny, dlatego że zapis, który tutaj czytamy, to jest kwintesencja prawa Bożego. To jest kwintesencja tego, co Pan Bóg oczekuje zawsze. Nie w konkretnym czasie, ale zawsze. I tak zapisane, w ten sposób zapisane, ogólnie prawo Boże jest aktualne zawsze. To dlaczego Pan Bóg w inny sposób traktował Abrahama, a czegoś innego oczekiwał od innego patriarchy? Kiedy przyszedł czas zakonu, to dał pewne prawo ceremonialne, pewne zasady ceremonialne całemu narodowi. Dlaczego tak zrobił? Czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest sprawiedliwe, że jednemu człowiekowi mówi się, ty rób tak, a drugiemu mówi się, rób trochę inaczej. A jestem spójny wewnętrznie, mam jedno prawo. Czy można powiedzieć jednej grupie ludzi w jednym czasie, w wieku żydowskim, macie takie prawo, macie takie ustawy, przestrzegajcie, macie ofiary, macie obmywania, macie dni, przestrzegajcie ich, a innym ludziom w innym czasie mówi się, to jest nieważne, to przeminęło. Czy to jest sprawiedliwe? Bo jest Panem. Sprawiedliwe. Cieszę się, bracia, że się zgadzam. Ja bardzo lubię się zgadzać. Jeśli tylko mogę, to się zgadzam. A tu myślę, że się wszyscy zgadzamy, że to jest sprawiedliwe. Po pierwsze dlatego, że Bóg jest Panem. A skoro jest Panem, skoro daje prawo nie tylko dla człowieka, więcej, daje prawo dla aniołów, dla wszystkich istot duchowych. Ciekawe, że aniołowie podlegają zupełnie innemu prawu niż ludzie. Zobaczmy, że Pan Bóg daje również prawa, które rządzą materią nieożywioną. I On tym wszystkim rządzi. Job w 9 rozdziale, 10 do 12 wersetu. Czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary. Oto przechodzi koło mnie, a nie widzę go. Mija, a nie zauważam go. Zabiera, co chce, a któż go zmusi do zwrotu? Któż mu powie, co czynisz? Tak Job mówi o Panu Bogu. Któż mu powie, dlaczego ty tak robisz? Dlaczego jest taka twoja decyzja? Bo Bóg jest Panem. Ale my jesteśmy badaczami Pisma Świętego i myślę, że nie poprzestaniemy na takiej odpowiedzi, bo Bóg jest Panem. To jest odpowiedź prawdziwa, ale jak dla nas chyba zbyt prosta. Poszukamy, dlaczego Pan Bóg tak postępuje. Myślę, że dlatego, i co do tego się zgadzamy, że Pan Bóg ma swój plan. Pan Bóg ma swój bardzo dobrze zorganizowany, uszczegółowiony plan. Ten plan spokojnie, konsekwentnie realizuje. Ale żeby go zrealizować, to potrzebuje wyselekcjonować, wybrać, wypróbować pewne konkretne osoby, ale też potrzebuje wybrać pewne grupy osób, żeby mogły realizować kolejne, następne etapy tego planu. Potrzebowało wybrać pojedyncze osoby, takie jak patriarchów, jak proroków, ale potrzebowało też wybrać na przykład Kościół, potrzebuje wybrać wielkie grono, potrzebuje wybrać naród izraelski. I dlatego na różnym etapie, w różnym czasie stwarza konkretne warunki. Czyli cały czas, będąc w zgodzie ze sobą, ze swoimi czterema przymiotami, z prawem, ale swoją wolę okazuje w różny sposób. Mówi, teraz, w tym czasie potrzebuję wybrać takich ludzi. Dlatego daję im trochę inne warunki. Potrzebuję wybrać takiego człowieka. Dlatego daję mu trochę inne doświadczenia. Czy to jest sprawiedliwe? Oczywiście. Jaki możemy mieć dowód na to? Jaki przykład, że jest potrzeba stworzenia jakichś szczególnych warunków po to, żeby zrealizować jakieś dzieło? Weźmy na przykład czas tysiąclecia. Jak to zrobić, żeby człowieka, który śpi w grobie, za którego Pan Jezus zapłacił okup, jak to zrobić, że kiedy on wstanie, czyli okup zostanie zastosowany, będzie wzbudzony z grobu. Ale jaki? Doskonały czy grzeszny? Grzeszny. Bo w grobie nie ma przemiany. Proszę? Taki, jaki poszedł do grobu. I taki wstanie. I co by się stało, kiedy ten człowiek by zgrzeszył? Umarłby. A zgrzeszyłby? Na pewno. Na pewno by zgrzeszył. Pomimo tego, że nie będzie przeciwnika, pomimo tego, że warunki będą stworzone doskonałe, to jeśli człowiek jest grzeszny, to czy jest w stanie doskonale, w 100% doskonale postępować? No nie. Dlatego Pan Bóg przewidział pewien czas. Pewien czas ochrony dla tych ludzi, którzy będą potrzebowali udoskonalać się, czyli będą potrzebowali z martwych powstawać, żeby w końcu doszli do doskonałości. Potrzebny jest pośrednik. Potrzebny jest pośrednik, ale mocniejszy niż ten, który działał za czasów przymierza zakonu. I Chrystus jako ten pośrednik będzie faktycznie mocniejszy. Będzie miał do dyspozycji ofiarę za grzechy. I to jest pewna wartość. To jest coś, w co Pan Bóg musiał go wyposażyć. Co było konieczne, co było potrzebne, żeby realizować dzieło w tysiącleciu. I dlatego mówimy, że wszelkie niezasłużone cierpienia, że wszystko to, co Pan Jezus cierpiał, niezasłużenie, wszystko to, co Kościół cierpiał niezasłużenie, ma ogromną wartość przed Bogiem. I kiedy ten pośrednik spotka człowieka, który zgrzeszył, to w relacji grzesznego człowieka, człowieka, który zgrzeszył z Bogiem, co by się stało? Jak już powiedzieliśmy, człowiek by musiał umrzeć. Ale ten pośrednik będzie miał tą moc, żeby powiedzieć Panu Bogu, ja za niego cierpiałem. Wybacz mu to. Dlaczego jest potrzebna ofiara za grzech? Zobaczmy, że do podnoszenia z grobu człowieka, do tego, by po śmierci Adamowej mógł wrócić do doskonałości z człowiekiem, nie było możliwe, by to doprowadzić do skutku ani w warunkach wieku żydowskiego, ani w warunkach wieku Ewangelii. Był do tego potrzebny szczególny czas. Były do tego potrzebny szczególny pośrednik, szczególne warunki. By później, na końcu, kiedy już dobiegnie końca ten czas tysiąca lat, człowiek mógł doskonały stanąć przed Bogiem i faktycznie na próbie okazać się, czy chce, czy nie chce służyć Bogu. I wtedy być o własnych siłach doskonałym. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że tak, będzie też taki czas, że szatan będzie wypuszczony i wypróbuje, czy ludzkość, która która doskonale już czyni, która potrafi doskonale czynić, czy faktycznie sama chętnie z własnej woli Panu Bogu służy. Tak, to będzie zwieńczenie tego dzieła. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że powiedzieliśmy wcześniej, że potrzebujemy Panu Bogu służyć precyzyjnie. Potrzebujemy dokładnie wiedzieć, czego Pan Bóg od nas oczekuje dzisiaj. I zobaczmy na taką sytuację. Dajmy na to, że 50 lat przed Chrystusem żył jakiś Żyd i przestrzegał zakonu. Czy dobrze robił? Bardzo dobrze. Należało tak robić. Bardzo dobrze robił, bo życie zgodnie z zakonem miało go doprowadzić do Chrystusa, miał rozpoznać Mesjasza. Ale jeśli by nasz przykładowy Izraelita żył 50 lat po Chrystusie i przestrzegał zakonu, czy dobrze by robił? Oczywiście. Dobrze by robił, bo przestrzeganie zakonu na każdym etapie, ale zaraz się z braterstwem zgodzę, na każdym etapie jest bardzo dobre, bo prawo Boże, które Pan Bóg dał, jest bardzo dobre. I zobaczmy, jak naród izraelski został podniesiony moralnie, etycznie, jako każda jednostka osobiście, ale jako naród pośród innych narodów, przez to, że przestrzegali zakonu. Ale teraz znam inne pytanie. Czy tego człowieka 50 lat po Chrystusie spotkałyby te błogosławieństwa wieku Ewangelii? Nie spotkałyby go. Zakon nie przeszkadzałby mu w życiu. Zakon by mu pomagał. Ale błogosławieństwa, które Pan Bóg obiecał tym ludziom, którzy będą służyli mu w wieku Ewangelii, to te błogosławieństwa by go nie spotkały. Dlaczego? Bo zmienił się czas. Bo zmienił się czas i zakon ceremonialny, czyli ofiary, dni, pewne oczyszczenia, to wszystko, co miało ogromne znaczenie wcześniej, bo miało doprowadzić do Chrystusa, od tego czasu już nie miało przed Bogiem znaczenia. Jan Chrzciciel powiedział do swoich uczni, co mamy zapisane w Ewangelii Jana, 3 rozdziale, 30 wersecie. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Przychodzi pewien czas, kiedy święty Jan mówi do swoich uczni: wy przyszliście do mnie, ale zobaczcie, że zmienia się czas, że przychodzi następny, przychodzi kolejny, przychodzi Jezus i Jego będzie przebywać. Idźcie do Niego. Wysyła swoich uczni, sprawdźcie, kto to jest, przekonajcie się. Dlaczego tak robi? Bo zmienia się czas. Zobaczmy, jak istotne jest rozpoznanie czasu, kiedy służymy Panu Bogu. I te szczególne błogosławieństwa, które były obiecane dla osób, które w wieku Ewangelii będą służyć Panu Bogu, to jeśli ktoś z wieku żydowskiego chciał w nich uczestniczyć, potrzebował chrztu pokuty, potrzebował iść, by ochrzcić się, by powrócić do zakonu i zwrócić się do Boga. A dla nas, dzisiaj w wieku Ewangelii, czyli po Chrystusie, potrzeba, żeby ochrzcić się w śmierć Chrystusa i otrzymywać ogromne, piękne, niezwykłe błogosławieństwa, które należą się tym, którzy teraz służą, tak jaka jest wola Boża, teraz. I co nam pozostaje? Cieszyć się. O, na taki wniosek czekałem. Na taką, nie wiem, propozycję, czy... Cieszyć się. I ja myślę, że to jest najlepsza lekcja, jaką możemy wyciągnąć z tych myśli, które wcześniej przywołaliśmy. Możemy się wyłącznie cieszyć, że Pan Bóg dał nam tak jasne zrozumienie tego, że prawa Boże niezmienne, ale wola Boża zrozumiana przez nas może być nagrodzona tak ogromnymi błogosławieństwami. I z tego możemy się tylko cieszyć. Dlatego proszę. Thank you. Czyli siostra mówi o tym, że w dzisiejszym czasie Pan Bóg nam wolną wolę. I może... Siostro, ja mam jeszcze jeden świetny pomysł chyba. Czy możemy przenieść naszą rozmowę na przerwę? Czy możemy przenieść naszą rozmowę na przerwę? Bo ja nie dość dobrze Cię słyszę, a nie chciałbym odbierać Ci głosu, dobrze? Bardzo Cię o to proszę. Dlatego skorzystajmy z tej oferty, którą nam Pan Bóg dał teraz na wiek Ewangelii. Weźmy taki przykład. Na geografii się uczyliśmy, przynajmniej tak mi się przypomina chyba, że się uczyliśmy, o sile Coriolisa. Jest to taka siła fizyczna, przynajmniej chyba przez fizyków opisana, która działa różnie na różnych półkulach. Czyli jeśli znajdujemy się obecnie na półkuli północnej i nalejemy pełno wody do umywalki czy tam do jakiegoś pojemnika i wyjmiemy korek, to po pewnym czasie woda zacznie się kręcić. Ale w którą stronę? Przeciwnie do wskazówek zegara. Ale jeśli bylibyśmy dzisiejszą konwencję, byśmy przenieśli do Ameryki Południowej, na półkulę południową, to zgodnie z tym samym prawem, zrobiąc ten sam eksperyment, ta woda będzie się kręciła odwrotnie. Czy jest tu jakaś niesprawiedliwość? Czy jest tu coś, z czym się możemy nie zgodzić? Jest takie prawo, tak to działa i możemy się tylko chcieć tym odnaleźć. I możemy się na to zżymać, możemy się denerwować, że tak jest. Jeszcze wodą w umywalce to możemy ręką zakręcić. Ale jeśli Bóg jest Panem, to nie możemy nic zmienić. Nie możemy reguł, które Pan Bóg dał, zmienić. Dlatego czytamy w liście do Rzymian 9 rozdział od 20 wersetu do 21. O człowiecze. Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Więc co możemy zrobić? Dziękować Bogu. Dziękować Bogu, że nas postawił właśnie tutaj, kiedy czytamy, że to właśnie teraz, że to właśnie teraz jest czas przyjemny, że to teraz jest dzień zbawienia, że to teraz jest ten czas wyjątkowy, kiedy można się starać o nagrody wysokiego powołania. Tylko teraz jest taka możliwość, żeby starać się o w przyszłości najbliższy z możliwych kontakt, społeczność z Bogiem na najbliższej możliwości. Będziemy z Panem Bogiem twarzą w twarz. Czy to nie jest niesamowite? Kiedy jest taka możliwość? Tylko teraz. Jest jeszcze jedna rzecz. Czy długo tak będzie? Czy ten czas, który dzisiaj obserwujemy, czy on będzie trwał i trwał? Kiedy obserwujemy świat, który nas otacza, to widzimy, że tak naprawdę ledwie stoi. Mamy czasem takie wrażenie, no może teraz, kiedy na Półwyspie Koreańskim jeden pan drugiemu panu podali rękę, to może na moment było jakoś tak trochę cieplej. Ale najczęściej mamy takie wrażenie, że ten świat tak funkcjonuje, że czasem jedna kropla jeszcze potrzeba, żeby się wszystko rozleciało. Więc chyba widzimy, że ten czas, który jest obecnie tak zorganizowany, czyli wiek Ewangelii, czyli czas, kiedy jest możliwość wzięcia udziału w wysokim powołaniu, będzie trwał dosyć krótko. Dlatego jeśli wiemy o tym, że ten czas trwa, jeśli wiemy o tym, że ten czas trwa już niedługo, że będzie trwał już niedługo, postarajmy się, by wszystkie nasze siły, nasze chęci, nasz czas poświęcić temu, żeby służyć naszemu Bogu, żeby odpowiedzieć na to, co On nam obiecał, żeby te błogosławieństwa, które nam obiecał już teraz, I żeby te błogosławieństwa, które obiecał w przyszłości, żeby tak jedne, jak i drugie stawały się naszym udziałem. I dlatego życzę wam, braterstwo, pokoju, radości w waszym codziennym, waszym poświęconym życiu, a kiedyś zwycięstwa od naszego, zwycięstwa, nagrody od naszego Pana, Pana, który teraz, dzisiaj i tylko dzisiaj daje właśnie takie możliwości. I tego wam, braterstwo, życzę. Amen.